podcast, którego zaraz posłuchacie, będzie troszkę inny niż ostatnie podcasty, dlatego że w tym podcaście nie będę sama i nie będzie słychać tylko mnie. Ten podcast nagrałam razem z moją koleżanką, z jedną z moich koleżanek i będziemy rozmawiać o czymś wspólnie, więc będzie to dialog. Jeśli masz ochotę dostać transkrypcję i ćwiczenia do tego podcastu, to wszystko publikuję na moim Patreonie, także serdecznie Cię tam zapraszam. A jeśli dopiero zaczynasz uczyć się języka polskiego, to przypominam Ci, że mam teraz kurs dla osób, które zaczynają uczyć się polskiego. Jeśli Ci się podoba taka forma nauki ze mną, to zapraszam Cię do zajrzenia do kursu. Linki do Patreona i do kursu są w opisie tego podcastu. A może w ogóle jeszcze mnie nie znasz, więc jeśli mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, podcast i kanał na YouTubie dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Okej, to taki szybki bardzo wstęp, żeby nie przedłużać, bo pewnie już nie możecie się doczekać, żeby usłyszeć ten dialog i żeby usłyszeć, z kim będę w tym dialogu rozmawiać. Dzisiaj nie jestem sama w tym podcaście, jestem z Kasią. Cześć Kasiu.
Cześć.
Czy możesz powiedzieć Kasiu, kim jesteś i skąd się znamy?
Ja jestem koleżanką Ani ze studiów i studiowałyśmy razem w Warszawie na Uniwersytecie Lingwistykę Stosowaną, a poza tym jestem koleżanką Ani.
Tak, i mamy cały czas kontakt, więc jest to duży sukces, bo studiowałyśmy razem szwedzki na lingwistyce. Czy masz dobre wspomnienia z tego czasu?
No właśnie, studiowanie było trochę intensywnym czasem dla mnie, więc mam takie wspomnienia, że byłam zawsze niewyspana, ale miło wspominam z Anią naszą grupkę koleżanek i rzeczywiście nauczyłam się tam szwedzkiego i teraz pracuję z językiem szwedzkim, więc myślę, że było warto.
Tak, Kasia w ogóle zna się też z Julią, którą już znacie z podcastów i też wyemigrowała kiedyś do Szwecji, ale wróciła.
Tak, okazało się, że jak wyemigrowałyśmy razem z Julią, to tylko jedna z nas miała dobre nastawienie do emigracji i to była Julia, bo ja bardzo tęskniłam za wszystkim w Polsce i okazało się, że po prostu trochę zbyt tęsknię, żeby się tam dobrze czuć, więc wróciłam do Polski i tutaj jest bardzo fajnie.
Ale mimo wszystko zostawiłaś kontakt ze szwedzkim dzięki pracy, więc jest w porządku. Cały czas coś jest z tym szwedzkim, nie to co ja w ogóle już nie pamiętam chyba nic ze szwedzkiego, więc Kasiu, i tak jest dobrze. Okej, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy?
Będziemy rozmawiać o harcerstwie, bo byłam harcerką przez 13 lat, więc całkiem dużą część mojego życia i pogadamy sobie o harcerstwie w Polsce i o różnych moich wspomnieniach.
Dokładnie tak. Nie wiem, czy w ogóle osoby, które nas słuchają, wiedzą, co to znaczy po polsku harcerstwo, bo chyba nie jest to słowo, które spotykamy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, więc może szybko wyjaśnisz, Kasiu, co to jest harcerstwo w Polsce i jak ważne jest dla Polaków w sumie, bo myślę, że zajmuje dużą, ważną rolę w społeczeństwie polskim.
Harcerstwo to jest polski scouting, czyli na skautów w Polsce się mówi harcerze. Po prostu mamy takie polskie słowo. I harcerstwo w Polsce miało dużą rolę w tym, jak Polska odzyskała niepodległość, po tym jak były rozbiory i Polska nie była krajem i też potem podczas II wojny światowej w Polsce, więc Polacy dużo się uczą o harcerzach na historii i to jest taka ważna rzecz historyczna. A poza tym po prostu jest w Polsce, myślę, całkiem sporo harcerzy.
No myślę, że głównie właśnie w związku z historią, bo ja pamiętam głównie właśnie z opowieści historycznych, z tego, że no duża część konspiracji w trakcie II wojny światowej w Polsce to byli harcerze.
Tak, podczas II wojny światowej, kiedy była okupacja niemiecka, w Polsce było coś takiego jak Szare Szeregi i to była organizacja właśnie harcerzy, którzy działali w konspiracji w tajemnicy przed Niemcami po to, żeby Polska była od Niemców niepodległa.
Wspomniałaś o tym, że to są skauci polscy, a czy w Polsce są też skauci inni? Bo na przykład we Francji tak jest, ja mieszkam we Francji i
wiesz o tym zresztą. I tam jest tak, że jest ten scouting francuski i scouting europejski. Czy w Polsce też tak jest?
Tak, w Polsce jest kilka organizacji harcerskich. Jest Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i są też takie organizacje jak właśnie na przykład Skauci Europy, więc po prostu to są różne organizacje, które czerpią z takiego systemu organizacji skautingowego, ale są to różne organizacje, czyli mają tam różne mundury, mają różne zwyczaje i trochę inaczej to działa.
No właśnie, a propos mundurów, jak wygląda taki mundur polskiego harcerza?
Właśnie kiedy ja byłam harcerką, to nasz główny problem jako dziewczyn był taki, że uważałyśmy, że nasze mundury nie są zbyt ładne, bo w tej organizacji, w której ja byłam, czyli w tym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dziewczyny miały takie szare koszule i spódnice w takim niezbyt twarzowym odcieniu szarego i na nich się ma różne przypinki, ma się takie chusty, które się zawiązuje wokół szyi, no i te przypinki znaczą różne rzeczy, na przykład jedzie się na jakiś wyjazd, na jakiś obóz, to się dostaje taką przypinkę albo naszywkę i można sobie naszyć, więc potem na tym mundurze można zobaczyć, gdzie kto był. I harcerze bardzo lubią kolekcjonować różne naszywki i sprawności, ale trzeba przyznać, że te mundury to nie jest taki szczyt mody.
Chyba skauci mają mundury granatowe, prawda?
Właśnie na pewno jest taka organizacja skautów w Polsce, która ma granatowe mundury, ale nie pamiętam, która to jest. Ale na pewno jest też ZHP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego, który ma jaśniejszy kolor tych mundurów i zawsze im trochę zazdrościłyśmy. I tam dziewczyny mogą nosić spodnie do munduru, a my musiałyśmy nosić spódnicę i to nie było bardzo praktyczne w lesie.
Domyślam się. Czyli ty byłaś w której z tych organizacji?
Ja byłam w takiej mniejszej organizacji, która się nazywa Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i to było wtedy około 5000 osób w całej Polsce, więc w skali Polski to nie jest bardzo dużo. To była takiej wielkości organizacja, że na przykład kojarzyło się większość osób w Warszawie z tej organizacji.
Okej, okay, super. I co tam robiliście w takim razie?
Główną rzeczą, którą robiliśmy, to co roku w lecie jeździliśmy na obóz letni i taki obóz trwał miesiąc i jechało się do lasu, tam sobie się budowało z drewna różne meble, mieszkało się w namiotach, grało się w gry, miało się różne zajęcia takie trochę survivalowe, ale też po prostu się spędzało czas z taką grupą kilku drużyn, czyli kilku takich grup harcerskich, każda taka grupa miała 20-30 osób, a na takim obozie było powiedzmy 100, a w ciągu roku harcerzy są podzieleni na drużyny, właśnie te 20-30 osobowe i takie kilkuosobowe zastępy. I te grupy się spotykają co tydzień, co miesiąc i mają zbiórki, robią różne ciekawe rzeczy. Na takiej zbiórce na przykład idzie się do muzeum, albo idzie do kina, albo robi się jakieś rękodzieło, albo idzie się wyprowadzać pieski do schroniska dla psów. Robi się albo coś pożytecznego, albo coś po prostu fajnego, żeby porobić razem. I w mojej drużynie były dziewczynki tylko, bo w mojej organizacji był podział na drużyny, w których byli tylko chłopcy i drużyny, w których były tylko dziewczyny. Dziewczynki w wieku między 10 a 15 lat.
Czyli zaczynasz, jak masz 10 lat.
Tak, ale wcześniej można iść do takich harcerzy dla małych dzieci od 6 do 10 lat i to się nazywa zuchy. A zuch to po polsku znaczy takie odważne dziecko.
No właśnie, dobrze, że mówisz o tym słowie. To jest bardzo, bardzo częste pytanie, które słyszę od obcokrajowców, bo często osoby szukają tego słowa z języka rosyjskiego, w którym się to mówi tak jak brawo po polsku, nawet na... No zresztą wiesz, bo Kasia też się uczy rosyjskiego, więc nie wiem, jak im powiedzieć, że tego słowa po polsku nie używamy, że tak, mamy słowo zuch, ale no Kasia sama powiedz, kiedy mówimy zuch po polsku, czy powiedziałabyś do mnie zuch, dziewczyna?
O, na pewno myślę, że to jest takie stare słowo i że moja babcia powiedziałaby do mnie zuch, dziewczyna, że może właśnie w latach 50. tak się mówiło.
Tak, albo na dziecko, no na moją roczną córkę często ktoś mówi, o zuch, dziewczynka, ale no raczej na przykład do ucznia, z którym mamy profesjonalną relację, nie powiem zuch, chłopak, aż śmiesznie to dosyć brzmi po polsku.
No to brzmi jakby właśnie twój uczeń był takim malutkim zuchem i miał 6 lat na przykład.
To dobrze, że to wyjaśniłyśmy przy okazji. No dobrze, więc możesz iść wcześniej,
A kiedy się to kończy?
Kończy się wtedy, kiedy się ma około 15 lat i wtedy można zacząć po prostu prowadzić taką drużynę harcerek, dlatego że kiedy się ma około 15 lat, to można właśnie zostać zastępową, czyli osobą prowadzącą ten zastęp, czyli który ma kilka osób jest w nim, lub drużynową, czyli prowadzącą drużynę, w której jest kilka zastępów. Można też być przyboczną, czyli pomocniczką tej drużynowej, więc koło 15 roku życia już zaczyna się po prostu organizować różne aktywności dla tych młodszych harcerzy, harcerek. Mi się to bardzo podobało, bo lubię organizować wycieczki, więc ja zostałam tam całkiem długo i przestałam organizować obozy i zbiórki, czyli takie właśnie spotkania harcerzy, jak miałam lat 22, więc przez w sumie 7 lat się tym zajmowałam i bardzo mi się to podobało. Jeśli ktoś lubi właśnie pracę z dziećmi, może myśli o byciu nauczycielem, to właśnie dużo takich osób jest w harcerstwie.
Tak, no ja pamiętam, jak jeszcze studiowałyśmy razem, to jeszcze organizowałaś to wszystko, te wyjazdy i te zbiórki.
Tak, i to jest dość czasochłonne, no bo to jest organizacja na przykład całego miesięcznego obozu dla dzieci i harcerstwo w Polsce wydaje mi się, że tym się różni, przynajmniej w mojej organizacji, od takich zagranicznych organizacji scoutingowych, że osoby, które to prowadzą, to nie są takie osoby dorosłe, na przykład lat 40, tylko osoby dorosłe lat 20. 25, więc to wszystko jakby organizuje grupa takich bardzo młodych osób, co ma swoje wady i ma swoje zalety, bo czasem no, w grupie osób takich młodych są różne konflikty i się ciężko dogadać, ale jest fajne takie poczucie, że coś się organizuje dla siebie i dla swoich rówieśników.
Super, bardzo to fajnie brzmi. To, co Ci się podobało najbardziej, jakbyś tak miała wybrać spośród tych wszystkich zbiórek, tych czynności, aktywności, o których powiedziałaś, no i też wyjazdów. Co było najfajniejszego w tym wszystkim? Co najbardziej lubiłaś?
Mi najbardziej się podobały letnie obozy, czyli właśnie to, że co roku jechałam sobie na miesiąc do lasu i miałam taki wielki reset mojej głowy, bo nie musiałam wtedy zajmować się żadnymi sprawami z miasta, ani uczeniem się, ani pracowaniem, tylko po prostu zajmowałam się moim obozem i moimi harcerkami i to mi się bardzo podobało i bardzo mi się podobał taki klimat, który pewnie się wielu osobom tak kojarzy ze scoutingiem, z harcerzami i rzeczywiście tak jest, czyli że siedzi się przy ognisku, śpiewa piosenki, kąpie w jeziorze, opala, taki klimat beztroskich wakacji.
No właśnie, bo w sumie nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale Kasia bardzo kocha naturę i wszystko, co jest z nią związane, więc w Warszawie trochę cierpisz chyba czasem na brak natury.
No na pewno. Najbardziej właśnie lubię pojechać sobie gdzieś w góry czy do lasu, więc dla mnie to było idealne. Dużo rodziców zapisuje swoje dzieci do harcerstwa, bo właśnie chce, żeby nauczyły się samodzielności, żeby pojechały sobie na jakiś obóz bez nich, ale kiedy miałam grupę harcerek, to widziałam, że te dziewczynki, które zostają, to są rzeczywiście takie osoby, które po prostu lubią spędzać czas w naturze, bo jeśli była jakaś dziewczynka, która nawet miała tam koleżanki, ale po prostu nie była zainteresowana myciem się w zimnej wodzie codziennie przez miesiąc, no to siłą rzeczy nie miała super czasu na takim obozie, więc to jest po prostu coś, co nie jest dla każdego, tylko raczej dla właśnie takich amatorów natury.
Tak, to prawda, to prawda. No to mycie się w zimnej wodzie może nie brzmi bardzo zachęcająco, ale na pewno były inne atrakcje, które wynagradzały tę zimną wodę. Więc jak byliście w naturze, byłyście, bo rozumiem, że tylko z dziewczynami, czy nie miałyście na przykład dostępu do telefonów albo do w ogóle żadnej komunikacji? Jak to wygląda od tej strony?
Teraz zdradzę mój wiek, bo kiedy ja zaczynałam być harcerką, to nie używałyśmy tak dużo telefonów komórkowych i po prostu nie było jeszcze wtedy powerbanków, bo pamiętam, że powerbanki pojawiły się na obozach już dość późno w moim byciu harcerką, więc po prostu kiedy się jechało na obóz, to zabierało się jakiś taki najstarszy, stary telefon w domu, który najlepiej trzymał baterię, a i tak jemu po prostu bateria wyładowywała się po jakimś czasie. I było tak zawsze, że kadra obozu, bo na obozie zawsze był jakiś agregat, który produkował prąd, były samochody, w których da się naładować telefony, więc kadra obozu zawsze miała naładowane telefony, po to, żeby w razie czego móc właśnie zadzwonić, czy jeśli jakieś dziecko tęskniło za rodzicami, można było iść do druhny, czyli do osoby, która prowadzi tę drużynę harcerską i poprosić, czy może zadzwonić do rodziców, ale dzieci na obozie nie korzystały z telefonów. Pod sam koniec mojego bycia harcerką to rzeczywiście stało się trochę problemem, że dzieci chciały zabierać jak najwięcej telefonów i jak najwięcej powerbanków, żeby ładować te telefony na obóz, gdzie w lesie nie ma prądu, ale wtedy wprowadziłyśmy taką zasadę, że po prostu telefony się oddaje i co jakiś czas jest moment na korzystanie z telefonu i wtedy oddajemy je wszystkim dzieciom. To bardzo dobrze działało też dlatego, że dzięki temu wszyscy mogli się skupić na byciu razem, a nie na patrzeniu w telefon, co też dla mnie w moim codziennym życiu teraz jest problemem, więc tym bardziej dla 10-letniego dziecka, które jest daleko od domu.
Tak, no właśnie wyobrażam sobie, tak się domyślam, że to teraz jest spory problem na takich obozach. To trochę tak jak właśnie z wychowywaniem dzieci, to teraz się stał problem, kiedy dać telefon, więc rozumiem. No dobra, a co podobało Ci się najmniej z tego wszystkiego?
Najmniej mi się podobała taka cecha polskiego harcerstwa, która się wiąże z jego historią, czyli właśnie z tym, że Polakom harcerstwo kojarzy się tak bardzo niepodległościowo i patriotycznie. I wiem ze spotkań ze skautami w innych krajach, że tam to jest raczej sposób spędzania czasu dla dzieci w naturze, a polscy harcerze są bardzo nastawieni patriotycznie i bardzo celebrują swoje takie wojskowe, wojenne tradycje, co nie dla wszystkich jest takie fajne i mi się właśnie najmniej podobały takie elementy trochę wojskowe i pełne dyscypliny i takiego ciągłego odtwarzania wojennej historii.
No to tak myślę o tej Francji właśnie, bo nie wiem dlaczego wiem więcej o harcerstwie francuskim niż polskim, ale wiem, że tam właśnie, bo mamy sporo znajomych, którzy byli tam w harcerstwie i angażowali się jako skauci i wiem, że tam właśnie to harcerstwo francuskie jest o wiele bardziej takim środowiskiem, które idzie z postępem czasu i w ogóle, a ci skauci Europy tam są kojarzeni bardziej tradycyjnie z tym chrześcijańskim, tradycyjnym ugrupowaniem.
Tak, to prawda, bo to też bardzo zależy od organizacji i właśnie wiem, że i Skauci Europy i ta organizacja, w której ja byłam, czyli Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, to są takie bardziej patriotyczne, konserwatywne organizacje, a taka główna organizacja harcerzy w Polsce, która się nazywa Związek Harcerstwa Polskiego, jest właśnie taka bardziej luźna i związana z taką międzynarodową tradycją skautingu, który właśnie bardziej się po prostu skupia na takiej formie wychowania dzieci w rówieśniczych grupach osób w tym samym wieku, a niekoniecznie na patriotyzmie i na historii.
Mówisz o rówieśnikach i wiem też, bo cię znam, ale może chcesz powiedzieć, poznałaś dużo ludzi w harcerstwie, z którymi masz kontakt cały czas, prawda?
Tak, teraz na pewno znam już mniej osób, bo minęło już trochę lat, ale pamiętam, że kiedy byłam harcerką, to znałam chyba większość harcerzy z mojej organizacji w Warszawie, więc to było bardzo fajne uczucie, że jeśli potrzebowałam jakiejś przysługi, czy potrzebowałam coś zorganizować, to inni harcerze zawsze mi pomogą. I teraz w moim życiu zostało już mniej takich znajomości, ale wciąż mam jednego przyjaciela, z którym wspominamy to, jak poznaliśmy się na obozie harcerskim, więc takie znajomości zostają na długo.
Tak mi się właśnie wydaje, że to są takie, no też samo przeżycie, doświadczenie życia w lesie razem na pewno wzmacnia więzy potem.
Tak, bo na obozach dzieje się wiele śmiesznych rzeczy przez to, że nie ma internetu, nie ma telefonów, więc sami dla siebie musimy być rozrywką. I jest to, myślę, bardzo fajne miejsce, żeby być jako młoda osoba czy jako dziecko.
To co na przykład robicie na obozach poza tym myciem się w zimnej wodzie?
Całe dnie myjemy się w zimnej wodzie. Poza myciem się w zimnej wodzie mamy różne zajęcia i harcerze mają różne rzeczy, których uczą się na każdym obozie. Za bardzo nie wiem skąd to się wzięło, ale jest taka po prostu lista, że na przykład jest zawsze nauka palenia ognisk, nauka robienia różnych węzłów, nauka gotowania na ognisku. A poza tym są też różne zajęcia z historii, pewnie to właśnie ze względu na tą moją bardziej skupioną na patriotyzmie i historii organizację. I dużo takich aktywności, które po prostu są sportowe, albo muzyczne, albo właśnie robienie jakiegoś rękodzieła. Też po prostu dużo czasu na takim obozie, przez to, że jesteśmy w lesie, schodzi na normalnych czynnościach, na przykład na przygotowywaniu jedzenia, no bo przygotowujemy je na piecu, na ogniu, myciu się, bo myjemy się w jeziorze, czy praniu, no bo też pierzemy ręcznie, więc zdumiewająco dużo czasu zajmują takie proste, codzienne czynności, a to też jest bardzo fajne i pozwala docenić to, co mamy na co dzień w domu.
Tak, to prawda. Ale to, co mówisz o tej historii, na przykład myślę, że to jest też w tym jakieś piękno, że cały czas się to w jakiś sposób powtarza i nie zapomina o tym, o tej ważnej roli, jaką miały właśnie szare szeregi na przykład w Polsce, szczególnie w Warszawie.
Tak, myślę, że na pewno i myślę, że osoby, które wtedy żyły i poświęciły dlatego w sumie swoje życie, na pewno się tego nie spodziewały, że będą tak długo pamiętane, a w różnych organizacjach harcerskich się też pielęgnuje pamięć o właśnie konkretnych, pojedynczych osobach, które być może nie są w naszych podręcznikach historii, ale na przykład właśnie były kiedyś w tej drużynie czy w tej organizacji, na przykład podczas wojny, więc myślę, że rzeczywiście też jest w tym na pewno wartość.
Masz jakiś przykład takiej osoby, o której chciałabyś może powiedzieć obcokrajowcom właśnie, którzy nie znają prawdopodobnie tej historii aż tak dobrze, która wywarła na tobie wrażenie jakieś, czy po prostu spodobał ci się tej osoby życiorys?
Mój szczep, czyli taka grupa drużyn harcerskich, czyli taka grupa zrzeszająca powiedzmy koło 50 czy setki harcerzy, był imienia Alka Dawidowskiego, czyli osoby, którą na pewno Polacy będą kojarzyć z takiej książki Kamienie na szaniec, która opowiada właśnie o szarych szeregach, czyli o harcerzach w konspiracji podczas II wojny światowej. I to był po prostu zwyczajny chłopak harcerz, który działał w konspiracji podczas II wojny światowej, a dla Polaków jest znany, bo powstała książka, którą napisał inny harcerz o tym czasie, którą się teraz czyta w szkołach, ale pamiętam, że dla mnie ta książka była właśnie ciekawa dlatego, że kojarzyłam dużo harcerskich zwyczajów, które były w niej opisane i to dało mi takie poczucie, że jestem rzeczywiście częścią jakiejś większej historii.
To ciekawe, że o tym mówisz i że to był akurat Alek Dawidowski. Ja z kolei zawsze kojarzę, to znaczy oczywiście też czytałam Kamienie na szaniec, tak jak chyba każdy Polak. Zresztą jak ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś, myślę, że to akurat dosyć przystępna książka i są też filmy oparte na tej książce, więc jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, to myślę, że jak najbardziej może po tę książkę sięgnąć. I mi się z kolei tak bardzo kojarzą te nazwiska, bo było w sumie trzech tych bohaterów tej książki, właśnie Alek i inni koledzy z pseudonimami Rudy i Zośka chodzili wszyscy do mojego liceum z kolei, więc my zawsze w trakcie, pamiętam kiedy był na przykład Dzień Wspominania Zmarłych, czyli Dzień Wszystkich Świętych, to znaczy przed tym dniem albo po tym dniu, chodziliśmy całą klasą na Powązki, żeby tam postawić znicze, bo właśnie chcieliśmy upamiętnić jakoś te osoby. I myślę, że to ładne tradycje. No, to prawda, że cały czas o tym mówimy, powtarzamy to, ale no, jest to też w sumie bardzo duża część naszej historii i na tym się trochę opiera taki heroizm teraz w naszym wyobrażeniu.
Tak, myślę, że dla Polaków, takich jak my, czyli osób, które się z tym wychowywały, to może być trochę nudne i powtarzalne, ale na pewno, żeby zrozumieć polską historię i myślę też dla obcokrajowców, którzy chcą zrozumieć Polaków, to jednak te wojenne historie są ważną częścią naszej kultury.
A teraz coś zupełnie na inny temat. Czy spotykaliście się czasem z harcerzami z innych krajów?
Mi się zdarzyło kiedyś być na zbiórce szwedzkich skautów. I było to, kiedy jeszcze nie za dobrze mówiłam po szwedzku, więc było mi bardzo miło, że zaangażowali mnie w prowadzenie jej i w robienie gry dla dzieci. I wydawało mi się rzeczywiście podobna do zbiórek, które my miałyśmy z dziewczynkami z mojej drużyny, bo pamiętam, że była tam jakaś gra sportowa, bo też na zbiórkach harcerskich, które przynajmniej ja prowadziłam, często było dość długa część sportowa, żeby dzieci mogły się wybiegać, bo dzieci czasem przychodziły na takie zbiórki ze szkoły i nie mogły już siedzieć w miejscu przez ani chwilę dłużej. Więc ta zbiórka wydawała mi się całkiem podobna. Harcerze na pewno mieli inne mundury, byli inaczej ubrani, ale wydawało mi się to całkiem podobnym klimatem do naszego polskiego harcerstwa.
Wow, nie wiedziałam, że byłaś na takiej zbiórce. To strasznie ciekawe i super, że mogłaś poćwiczyć szwedzki w takim niekonwencjonalnym, w taki niekonwencjonalny sposób.
Tak, ja wtedy byłam na wolontariacie w Szwecji, na takiej farmie, gdzie po prostu zajmowałam się zwierzątkami i robiłam różne prace i właśnie ci ludzie, u których wtedy mieszkałam, usłyszeli, że byłam harcerką wcześniej i zabrali mnie na zbiórkę harcerską, na którą szła ich 6-letnia córka, która chyba właśnie bardzo chciała mi pokazać swoją ekscytującą nową grupę harcerzy.
Wow, super, to strasznie miło z ich strony. Faktycznie to było jakoś jeszcze, pamiętam jak wyjeżdżałaś tam, ale myślałam teraz, że mówisz, że to już było później, więc co, to było na jakimś pierwszym, drugim roku chyba dopiero.
Tak, pamiętam, że to było po drugim roku i że wtedy rozumiałam po szwedzku tylko, kiedy ktoś miał taki idealnie sztokholmski, zestandaryzowany akcent, a niestety tam różne osoby miały różne akcenty, co było dla mnie długo problemem nie do przeskoczenia.
No dobra, to chyba zapytałam Cię o wszystko, o co chciałam Cię zapytać. To podsumowując, czy polecasz polskie harcerstwo?
Myślę, że to bardzo zależy od drużyny i że jeśli ktoś ma dziecko, które byłoby zainteresowane takimi leśnymi wyjazdami i takimi grupami, to na pewno po prostu warto zaprowadzić się na spotkanie takiej drużyny i zobaczyć, czy mu się spodoba. A jeśli się spodoba, to może zostanie tam na kilkanaście lat jak ja i będzie miał bardzo fajne wspomnienia, więc chyba mogę polecić.
Więc masz dobre wspomnienia teraz, kiedy sobie przypominasz te lata?
Tak, tak, na pewno. Myślę, że kiedy tam byłam, to dużo rzeczy mi przeszkadzało, no bo to jest duża organizacja i narzekałam, ale teraz, kiedy to wspominam prawie tylko pozytywnie.
To bardzo dobrze, to chyba najważniejsze z tego wszystkiego, żeby potem pod koniec myśleć tylko o dobrych rzeczach, o pozytywnych rzeczach. Super, bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałaś nam o harcerstwie. Mam nadzieję, że to zainspiruje też obcokrajowców, żeby czegoś się dowiedzieć i może przeczytać Kamienie na szaniec, mimo że nie chciałaś mówić o tym tak naprawdę, o tej historii, to jednak mimo wszystko to wyszło. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Czy chcesz powiedzieć coś jeszcze na koniec? Może jakieś słowa otuchy dla osób, które uczą się języka polskiego?
Ja chciałam bardzo polecić Płynnie po polsku, mój ulubiony kanał, chociaż znam już język polski całkiem dobrze.
O, dziękuję bardzo. A jeśli ktoś chciałby w ogóle posłuchać jeszcze Kasi gdzieś indziej, to kiedyś, jakiś czas temu już, może z rok temu, nagrałyśmy też inny podcast, ale nie nagrywałyśmy go razem niestety, ale Kasia nagrała swoją wypowiedź do jednego z moich podcastów o wegetarianizmie w Polsce. To też jest coś, co jest bliskie sercu Kasi.
Tak, to prawda. Jest taki odcinek, wydaje mi się, że jest on mniej więcej sprzed roku. Polecam, słuchałam go, żeby usłyszeć siebie i był bardzo ciekawy, więc dzięki, Aniu.
To ja Ci dziękuję, że chciałaś wtedy mi podesłać swoją wypowiedź na ten temat i że chciałaś dzisiaj też się ze mną spotkać, żeby nagrać coś nowego i tym razem jest to rozmowa prawdziwa, więc to tym bardziej na plus. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, jeszcze raz i do zobaczenia na pewno niedługo.
Dzięki, do usłyszenia w kolejnym podcaście.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że podcast z Kasią Wam się podobał. Mamy nadzieję razem. Jeśli tak, to dajcie nam znać w komentarzach, a chętnie nagramy jeszcze coś dla Was razem. Przypominam, że transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie na Patreonie. I przypominam Wam też, że jeśli zaczynacie uczyć się polskiego, to jest to świetna okazja, żeby dołączyć do mojego kursu dla początkujących. Jest tam dużo lekcji, są wolne podcasty po polsku, jest metoda, której używają poligloci do nauki języków, transkrypcje, ćwiczenia, filmiki z gramatyką i bardzo, bardzo dużo innych rzeczy. No i widzimy się też, a przynajmniej mamy plan zobaczyć się online i porozmawiać trochę po polsku z moimi uczniami z kursu, więc jeśli chciałabyś uczyć się ze mną polskiego, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Linki, tak jak mówiłam, do kursu i do Patreona są w opisie tego podcastu. Dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymaj się, pa, pa!